Dzień dobry Państwu. Osiedle powstałe w księstwie Nawanagar stanowiło dla sierot po traumatycznych przejściach ważną namiastkę domu rodzinnego, domu bezpiecznego, bo wojna toczyła się daleko. Dzieci nie miały do czynienia z okupacją, łapankami, obozami. Po koszmarze Rosji było to trochę jak na wakacjach. Ciepły klimat, dobre jedzenie, sport, zabawy, kąpiel w morzu, wycieczki, harcerstwo. Bardzo szybko wychowankowie dokonali rozpoznania najbliższego otoczenia. Dla mieszkańców okolicznych wsi najpierw stanowili wielką sensację. Białe dzieci bardzo bezpośrednie w kontakcie, co było zdecydowanym przeciwieństwem Anglików. I w dodatku poruszające się same bez opieki starszych. Potem Hindusi przywykli, choć czasem nie bardzo wiedzieli, jak się zachowywać. Na wszelki wypadek niektórzy z wielką czołobitnością pochylali się nisko przy tradycyjnym geście pozdrowienia. To fragment najnowszej książki pani Joanny Puchalskiej, którą teraz bardzo serdecznie witam. Państwa też witam. Dzień dobry. Witam też wszystkich, którzy nas będą oglądać, albowiem w nowoczesnych czasach obecnych te wieczorki odbywają się również poprzez internet. Dlatego tym bardziej się cieszę, że Państwo jesteście tak na żywo, analogowo. To znakomicie, bo to jest chyba najlepsza jednak wciąż forma spotykania z autorem. To bez dwóch zdań tak jest. No ale powiedzmy, dzisiaj chcieli przyjechać obywatele Skoła i Koluszyk. Nie mogli to, oni to zobaczą na kanale YouTube IPN-u. To dzisiejsze spotkanie będzie pokazywane, także proszę kogoś tam zachęcić, jak macie ochotę. Wszystkie dzieci Maharadży, Joanna Puchalska. Większość z Państwa doskonale zna autorkę, a zobaczymy, co o niej Fronda napisała. Joanna Puchalska, rodzinnie związana z Nowogródczyzną, ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat tłumaczyła literaturę anglojęzyczną. Publikuje w miesięczniku W sieci historii, gdzie ma stałą rubrykę Diabeł nie mógł, poświęconą niezwykłym kobietom. I teraz już jest akapit tylko kobiecy. Autorka książek Dziedziczki Soplicowa, Kresowi Sarmaci, Bezpieczne ślady Polki, które zadziwiły świat. Było to, bo to złe kobiety były. Polki, które zamieniły wizerunek kobiety i Wilczyce z Dzikich Pól z polskiego domu. To chyba ostatnia pozycja, to jest bez kobiet?
Kobiety też tam występują i kobiety dominują, ale udało mi się wprowadzić może nie zupełnie parytet, natomiast paru panów tam jest.
Prawie jakbyśmy byli na feministycznym wieczorku, a przecież to nie jest nieprawda jest. Chociaż ta specyficzne podejście, podkreślanie roli kobiet pani jest wspaniałe, o czym tu dzisiaj jeszcze powiemy. Ta najnowsza książka jest, rozciąga się między 40 rokiem a 46 mniej więcej, prawda pani Anno?
Kończy się w 47, ale to już ten 47 to jest taki ostatni akord, a właściwie główna akcja to jest między rokiem 40 a 46.
40 rok to ten tragiczny rok od 10 lutego, począwszy pierwszych wywózek tragicznych z Kresów Polaków, inteligencji polskiej głównie, na Syberię po prostu. I od tego zaczyna się cały ten dramat, bo żeby dojść do Maharadży, który uratował te dzieci, musimy powiedzieć o tym początku, zupełnie nieprawdopodobnym. Myślę, że pani, która z tą Nowogródczyzną jest związana, i zaraz jeszcze musimy wrócić do pani życiorysu, to jest o tyle ważne. Niedawno przeczytałem, wracamy do Nowogródczyzny, że jest pani prawie Soplicowa.
Tak, tak.
Proszę to wyjaśnić i wytłumaczyć się.
Otóż do mojej rodziny, rodziny mojej mamy, należał przez wiele lat dwór w Czembrowie, który uważany jest za pierwowzór Soplicowa. i od badania tych powiązań Chambrowa, nieistniejących...
Chambrów, proszę zapamiętać, bo to bardzo ważne.
Chambrów. Ale wersja Chambrów też występuje w właśnie różnych dokumentach, bo my raczej, to już taka mała dygresja, ten Chambrów nam się kojarzy z Chambrem i tak wszyscy uważali, tym bardziej, że na terenie parku rosną całe połacie tegoż Chambru. Ale okazało się, że nazwa ta pochodzi od nazwiska Chambrowskich, kniaziów Chambrowskich. Kniaziowie wyginęli, Chambrów został. I w tych najstarszych dokumentach Chambrów występuje jako Chambrów lub Chambrowo. I później to się przekształciło w Chambrów.
I jest pani praprawnuczką
którego? Ostatniego właściciela.
Właściciela
Chambrowa.
A przeczytałem niedawno wywiad z panią Janą, która mówi, że tam no, prawie było Sopisowo przed wojną, to dawno temu, albo chyba nawet, to był film Niemy jeszcze, kręcono pana Tadeusza w tym dworku, tak?
To było wielkie wydarzenie. W 1928 roku, na dziesięciolecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Ryszard Ordyński został poproszony o nakręcenie ekranizacji pana Tadeusza. I na zdjęcia do plenerów wybrał właśnie Chambrów. Najlepsze możliwe miejsce, dlatego że tam właśnie rozgrywały się wydarzenia, które zainspirowały Mickiewicza do skonstruowania takiej, a nie innej fabuły pana Tadeusza. I żyli jeszcze potomkowie szlachty, która brała w tych wydarzeniach wtedy udział, więc miał zarówno najprawdziwszych z prawdziwych statystów i najlepsze możliwe plenery.
No właśnie, to jest ważne, skąd się pochodzi, a w tym bardziej dla tej książki to jest bardzo ważne, bo ktoś piszący z Krakowa, jak ja bym prawdopodobnie tak bardzo nie poczuł tematu, jak pani to może być, bo przecież pani tam nie urodziła się, nie wychowała, ale pani tam przyjeżdża, pani pamięć, tożsamość jest z tym miejscem bardzo związana. Jeździ pani tam, choć teraz pewnie jest tam kłopot będzie.
Odkąd się sytuacja polityczna zmieniła dosyć radykalnie, to niestety nie jeżdżę. Ostatni raz byłam w grudniu 2019 roku. Miałam pojechać w marcu 2020 i już się nie udało, bo pandemia. Ale tak jeździłam dosyć często i dobrze znam te okolice, także mam cały czas przed oczami topografię terenu, prawdziwą topografię terenu i ona bardzo do pana Tadeusza pasuje. I jeszcze jedno muszę tutaj koniecznie powiedzieć, wracając do filmu, że w tym filmie zagrał mój pradziadek, Karol Karpowicz, właśnie ten ostatni właściciel Chambrowa. Miał taką urodę prawdziwego szlachcica z sumiastym wąsem, że reżyser uznał, iż wystarczy ubrać go w kontusz i już ma znakomitą postać do filmu. I nawet chyba została specjalnie dla niego ta rola napisana, bo w panu Tadeuszu nikt taki nie występuje. On jest w scenie, w której ksiądz Robak z sędzią obmawiają, siedzą na ganku Chambrowskim i obmawiają złośliwie Telimenę i Tadeusza, którzy właśnie udali się niby to na Rydze. Podśmiewają się z nich i między nimi, oni siedzą obaj, a między nimi stoi pan w kontuszu ze wspaniałymi wąsami. W Filmotece Narodowej, zanim ja tam dotarłam, długo zastanawiano się, kto to jest, bo prezencję ma aktora, ale aktorem nie jest, dlatego że dwukrotnie spojrzał w nieprofesjonalny sposób prosto do kamery. Żaden aktor by tego nie zrobił. I dopiero przez przypadek, dzięki obecnej tu pani Annie Lisieckiej, trafiłam do Filmoteki Narodowej i udało się pradziadka zidentyfikować i wciągnąć na listę płac.
No ale przecież dziadek już nie odbiera honorarium, to
teraz
spada na panią. Musi być o pieniądze.
Tak. Jest w każdym razie w obsadzie. Występuje w obsadzie i występuje też w oficjalnej, na stronie Filmoteki Narodowej. Teraz to się nazywa Instytut Audiowizualny, bo jakoś tak. I właśnie dzięki różnym przekazom rodzinnym udało się go zidentyfikować i tę rolę, którą on zagrał, określono jako gość sędziego.
Ale bez słów jest.
Bez słów, nie ma tekstu, oczywiście, to jest film Niemy.
Czy to jest do zobaczenia ten film? Zwracam się do pani.
Nie pracuję w Filmotece Narodowej. To nasza wspólna znajoma Renata Wąsowska szefowała zespołem, który zajmował się konserwacją filmu. Także on rzeczywiście uzyskał jakość high definition. I była powtórna premiera tego filmu w 2018 roku, bo film był kręcony oczywiście na dziesięciolecie niepodległej Polski. No i w 2018 była uroczysta powtórka. I od czasu do czasu są organizowane projekcje. Wyszły też płyty, ale płyty nie do kupienia, dlatego że film ze środków unijnych chyba korzystał, znaczy tak, ten trudny proces konserwacji. Ale ja myślę, że trzeba po prostu od czasu do czasu złożyć petycję i do choćby w kinie Iluzjon z prośbą o to, aby ten film powtórzono.
Składamy
jest naprawdę fascynujący i dodam tylko to, bo to dla nas była wielka przygoda. Nie tylko odkrycie dziadka, bo przekaz był taki, że dziadek gra leśnika. A okazało się, że właśnie nie leśnika, że leśnika grał służący dziadka. Ale fascynujące jest to, że możemy zobaczyć całe gospodarstwo. I to gospodarstwo właściwie, wprawdzie sam dwór się zmienił od czasu, kiedy Adam Mickiewicz biegał tam bosymi stópkami, ale altany, obejścia, sernice, stajnie, to wszystko jest. To wszystko ma kształt taki, jest na tym samym planie, na jakim było to chyba za
bardzo serdecznie jeszcze. Dziękuję. Bardzo za ten dodatek, bo to jest ważne. Umiejscowimy i autorkę, i miejsce akcji troszeczkę, prawda? A więc piszemy petycję, jak pani powiedziała, zobaczymy to i tym samym jeszcze nam się przypomni dzisiejsze spotkanie i ta książka. Wracamy do tego 40 roku. Muszę zapowiedzieć na samym początku, jak ja to przeczytałem, to wejście Sowietów, NKWD-stów, jakiegoś takiego motłochu złego po prostu, od razu zacząłem się przypominać, nie przypominać kalki dzisiejszej telewizji.
Tak, to niewątpliwie od razu budzi skojarzenia z obecną sytuacją, bo metody wkraczania, wyniszczania ludności, deportacji, kradzieży i tego wszechobecnego kłamstwa były i są takie same, jeśli chodzi o Rosję. O Rosję. Biedne kraje, które Rosja wyzwala. Przeczytałam takie zdanie niedawno. Biada tym, których Rosja wyzwala.
10 lutego 40 roku najstarsza córka państwa Lipińskich, to z książki już pani Anny, Zosia miała 10 lat, jej bracia 8 i 6, a mama była w drugim miesiącu ciąży. O 3 nad ranem rozległo się łomotanie do drzwi, atkroj, dobiegło za drzwi zachrypnięty męski głos. Zosia i Marek zerwali się z łóżek, najmłodszy Stefek rozpłakał się wystraszony. Mama wbiegła do pokoju, spokojnie dzieci, powiedziała cicho, nie bójcie, jestem z wami. Jedna z NKWD-stek rozwaliła się na kanapie i patrzyła z pogardą na rozpaczliwą krzątaninę wrogów narodu. Gdy pani Lipińska, ubrawszy dzieci, zdjęła ze ściany obrazki Matki Bożej Ostrobramskiej i świętego Józefa, aby schować do tobołka, Sowietka wstała, wyrwała je, rzuciła na podłogę i podeptała, rozgniatając starannie szkło. Bierzcie tylko to, co wam nużna. Eto nam nużna, usiłowała tłumaczyć matka. Nie szumicie, bystrie. Ucięła. I zaczyna się Gehenna, która też część pani książki zajmuje. I teraz trzeba powiedzieć, coś wyjaśnić na początku. Pani Anna, historyk sztuki, ale też historyk przecież, bo pisze pani historyczne rzeczy. To też jest książka historyczna. Tu jest dzisiaj napisana powieść, ale to nie ma wielkiego, epickiego rozmachu. Pani Anna nie tym się zatrzymuje się na tym. Jednak ten gen takiego reportera troszeczkę, prawda? Tego, który szuka faktów, jednak dominuje. Ale zdecydowała się pani ubrać to w formę powieści, bo...
Bo dzięki temu można było wyłuskać różne fakty z różnych relacji, z różnych historii. Dla dobra fabuły czasami je troszeczkę zmienić, żeby ta akcja miała taką ciągłość i pokazać to w obrazach połączonych tą fabułą, połączonych tą akcją, żeby było ciekawie. No bo w powieści musi być wątek liryczny, musi być trochę niepewności, musi być jakiś suspens, coś się musi dziać. I wtedy łatwiej się przyswaja taka wiedza historyczna. Większość historii, które ja tutaj opisuję, historii tych dzieci, to jest oparte na wspomnieniach i to są historie prawdziwe. Trochę tylko zaadaptowane na potrzeby powieści.
A pani Jana to porządkuje oczami historyka? Pisząc co, jak, kiedy, bo oczywiście te wspomnienia dzieci to są takie strzępy, prawda? Oni bardziej są o emocjach, to mówi. I to jest wielki walor tej książki. Ona jest historyczna, ale nie brak mi emocji. To nie jest częste, znam, to jest bardzo rzadkie. I to jest wielki sukces. Gratuluję pani za to.
Poza tym też pomyślałam sobie, że żeby pokazać całą tę historię oczami dzieci, bo to będzie miało taki szczególny wydźwięk dramatyczny. To, jak to widzą niewinne dzieci, którym odebrano tę niewinność, odebrano to dzieciństwo, które mają zupełnie inne podejście do rzeczywistości, do faktów, do tego, co się w ich życiu dzieje, które nie mają doświadczeń mogących i doświadczeń takich, które wyrabiają pewne mechanizmy obronne. Jest pewna taka naiwność, niewinność jest mechanizmem obronnym, bo one z wielu rzeczy sobie nie zdawały do końca sprawy. Ja tam opisuję taki drastyczny moment, kiedy jeden z pracowników kołchozu napastował, delikatnie mówiąc, jedną z kobiet i to właśnie świadkiem tego była jej córka, kilkunastoletnia dziewczynka.
Napastował jej mamy po prostu.
Tak. I to rzeczywiście starałam się napisać to tak, jak to widzi dziecko, które nie do końca rozumie, co się dzieje, ale wie, że dzieje się coś strasznego.
Tych świadectw dzieci jest mnóstwo, ale ponieważ to są dzieci, to tam zawsze będzie dookoła tego dużo śmiechu, zabawy, bo w każdym momencie dziecko coś takiego szuka i być może to tym bardziej to tło, które jest tragiczne, jest jeszcze bardziej tragiczne, czyli jeszcze bardziej tragiczna jest sytuacja tych dzieci. Te historie, które się dzieją na wygnaniu, w Kazachstanie też tam akcja się dzieje, prawda? Czy to są historie właśnie prawdziwe, które pani stamtąd ma? Czy miejsce było zupełnie obojętne, czy przypadkowe?
Tak, to są historie prawdziwe. Na przykład prawdziwa jest to Wieruszkoje Ozero. Rzeczywiście istnieje taki pasiołek. I tam została zesłana moja prababcia, siostra tegoż Karola Karpowicza, który występował w Panu Tadeuszu. Tę część o tych jej losach na zesłaniu napisałam na podstawie jej listów, które się zachowały. Listów, które same w sobie są dramatyczne, dlatego że pisane są na jakichś skrawkach papieru pakowego, na gazetach między linijkami druku, bo nawet papieru tam nie było. Ona w każdym liście prosi rodzinę z Polski, żeby przysyłała jej nie tylko jedzenie, ale też papier, na którym ona mogłaby pisać.
Kiedy miałem pytać panią, dlaczego tym tematem pani się zajęła, to trochę już otrzymaliśmy odpowiedź na to, bo to też jest pani rodzinna historia.
Tak, i to jest jakieś moje rozliczenie, takie zadośćuczynienie dla nich za to, co wycierpieli, bo w tej chwili możemy tylko im to zadośćuczynić, przywracając pamięć.
Wiele tych dzieci było tak małych, to akurat może nie w tej książce jest, ale ja spotkałem pana, który nie pamiętam w ogóle zesłania, bo miał niecały rok, w 40 roku. On się urodził w 39 roku i całą zsyłkę w nieświadomości żył. To historia z kolei jest o Isfahanu, to jest Persja. Wracam do tego, ponieważ bardziej wiemy o tych perskich dzieciach, bym powiedział. Isfahan to miejscowość, w której były dzieci właśnie tam w Iranie. A tych indyjskich, hinduskich miejscach, o Indiach, wiele mniej się wie. I dlatego też zupełnie fantastycznie, że pani to podjęła. No a sam temat Maharadży, do którego zmierzamy i pani teraz przeczyta w całości jego imię i nazwiska, właściwie wszystkie te cztery podmioty, bo ja się, wszystkie te cztery człony, bo ja się boję.
Z tym, że tutaj jeszcze muszę dodać, że ja korzystałam też ze wspomnień dzieci z Isfahanu i ze wspomnień dzieci z Persji, a także wspomnień dzieci z Tengeru z Afryki. I no, tylko te różne, niektóre historie, które tam się wydarzyły, a teoretycznie mogłyby się także wydarzyć w Indiach, przeniosłam do powieści i w jakiś sposób też zostały zaadaptowane. Na przykład historia o chłopcu, który skonstruował samopały własnoręcznie i poszli chłopcy, uciekli z obozu przed komendantem, żeby te samopały wypróbować. No, sprawa się wydała, oczywiście była kara, było lanie, ale komendant im potem nie powiedział, że jak pokazał te specjalistom od broni te samopały angielskim oficerom, to tamci byli szczerze zdumieni, że chłopcy skonstruowali coś takiego.
Tak, myślę, że to nie jest żadne nadużycie, kiedy użyła pani również tych historii z Isfahanu, ponieważ to jest to samo doświadczenie tych ludzi.
Tak, i te same relacje, ta podobna hierarchia obozowa, podobne podejście do wychowania młodzieży. Także to można było spokojnie tutaj jakieś inspiracje zaczerpnąć z innych krajów.
W momencie tak zwanego porozumienia majski-sikorski, w 1941 to wtedy, kiedy Stalin zgadza się, żeby ogłaszać tak zwaną amnestię. Z wielkimi kłopotami, bo to NKWD-ści wcale nie umożliwiali tak łatwo. Pisze pani o tym, żeby wszyscy nagle się z obozów, z kołchozów ruszyli i pojechali sobie bądź gdzie. To było ciągle trudne, ale jednak jest to możliwe, że się ruszyli. I ruszyli się nie wiedząc dokąd, ale przecież wielu z nich w ogóle nie dojechało, bo nie miało na to siły. I teraz powiedzieć o tym momencie, pani też to podkreśla, jak wreszcie lądują w ciepłym kraju, zupełnie w innych warunkach. Nie tylko dlatego, że jest ciepło i jedzenie, ale znajdują się ludzie, którzy nie są opresywni w stosunku do nich.
Ludzie, którzy okazują dobro i życzliwość. Warunki w obozie tym w Balachadi, w Indiach były takie bardzo skromne i podstawowe. Ale przecież dla tych dzieci już niebywałym luksusem było to, że każdy miał swoje własne łóżko z czystą pościelą. To już było czymś takim jakby przeniesieniem w inny wymiar po tej gehennie w Związku Sowieckim, tym spaniu na podłodze w jakichś lepiankach po wiele osób, czy no w strasznych zupełnie, w lepiankach, w ziemiankach. A tutaj własne łóżko i jeszcze do tego własne skrzynka na te skromne bardzo rzeczy, własności, które te dzieci nazbierały. Jakieś takie dziecięce skarby, a to fotografia mamy, a to jakieś pióro ptaka. To są znaczki pocztowe, jakieś klucze, jakieś guziki. To co dzieci wtedy zbierały i co było dla nich skarbem.
Dochodzimy do tego momentu centralnego, czyli Maharadży tytułowego. Sieroty, które wraz z armią Andersa dostały się z nieludzkiej ziemi. Mówiliśmy o tej nieludzkiej ziemi już. Maharadża, który przygarnął 1000 polskich dzieci. Dlaczego to zrobił?
On zetknął się z Polską już przed wojną, bo w latach 20. poznał Ignacego Jana Paderewskiego i myślę, to jest taka moja trochę fantazja, ale chyba słuszna, że musiało go zafascynować to, że byliśmy krajem, który odzyskał niepodległość, wyzwolił się spod imperialnego panowania, bo przecież Indie w tym czasie są pod panowaniem brytyjskim. A Maharadża, przyszły Maharadża, bo jeszcze wtedy nie był Maharadżą, kiedy podróżował jako młody człowiek po Europie, to był gorący hinduski patriota. I on bardzo pragnął dla swojego kraju takiej wolności, jaką myśmy się cieszyli już od kilku lat. I myślę, że gdzieś to musieliśmy go zafascynować i tym naszym dążeniem, wieloletnim dążeniem do niepodległości i tym, że odnieśliśmy sukces, że to się udało. Tak ja sobie tłumaczę, że to musiał być początek. No a jeśli zetknął się z Paderewskim, Paderewski był taką osobowością, że na pewno ogromnie zaimponował temu młodemu człowiekowi. I już kiedy powstał problem, co zrobić z polskimi sierotami, Maharadża był niejako ideowo przygotowany do tego, żeby jako jeden z pierwszych zaprosić dzieci do siebie i zaproponować im zamieszkanie na terenie swojego księstwa. Mało tego, namówił innych maharadżów zrzeszonych w tak zwanej Izbie Książąt Indyjskich do tego, żeby przystąpili finansowo do tego projektu i oni zadeklarowali odpowiednie kwoty i na utrzymanie. Wtedy to było 500 dzieci, bo początkowo obóz był zaplanowany na 500 dzieci, a w takich momentach no, najbardziej najliczniejszych dochodziło nawet do 700-800. W sumie przez obóz przewinęło się przez 4 lata około 1000 dzieci. Jak wielkie to było przedsięwzięcie, to najlepiej świadczy fakt, że sanitariaty były tak zbudowane, że jednocześnie mogły z nich korzystać 80 dzieci. To jest dużo.
To nieprawdopodobne. Znów się tutaj jakby analogia z tymi dzisiejszymi czasami trochę okropnymi nasuwa. Pomaga uchodźcom, prawda? Trochę też pomagamy. I padło nazwisko Paderewski. Muszę wam się państwu podzielić, że jako dziennikarz zajmuję się historią, co raz odkryłam, może tak nie do końca, byłem przekonany parę lat temu jeszcze, jak ten Paderewski zupełnie z nieprawdopodobnym człowiekiem był, ile on nam załatwił, on załatwił nam wolność w Ameryce, a teraz okazuje się, że jeszcze Maharadża był z nim zafascynowany, to musiałem to powiedzieć o tym po Paderewskim. Maharadża i Indie, to tak egzotycznie wszystko brzmi, dla tych dzieci było, to wciąż nie była egzotyka, choć może długo nie zastanawiali się nad tym, no bo przeszli z piekła do nieba prawie, prawda? To nie, nie. Ale teraz powiedzmy o tym, że w krótkim dosyć czasie tam była nieprawdopodobna organizacja i te dzieci dostały, mało powiedzieć, namiastkę, ale nowe życie zorganizowane, jakby byli w Polsce trochę.
Był polski personel, tam około 100 osób było zatrudnionych w obozie. Nie wszyscy Polacy, było też sporo Hindusów, ale Hindusi przeważnie, Hindusi to byli lekarze, pielęgniarki, ale też taki personel administracyjny, sprzątacze, zapalacze lamp, bo też taki zawód tam był wykonywany. Ale rzeczywiście wszystko było bardzo polskie i Maharadża to popierał. Maharadża zafascynowany naszą kulturą, bardzo lubił chłopów, których czytał w tłumaczeniu angielskim i bywał na przedstawieniach organizowanych przez dzieci i bardzo popierał wszelkie takie patriotyczne polskie imprezy. Bardzo szybko się zorganizowała szkoła, która wystartowała dosłownie z niczego, bo na początku nie było tam nauczycieli takich przygotowanych do tego, więc komendant obozu wyznaczał osoby, ty będziesz uczył tego, ty będziesz uczył tamtego. I jak kto umiał...
Pisze pani, że najpierw z pamięci, bo nie mieli książek.
Nie mieli książek.
Nauczyciele, co pamiętali, mówili o tym, to... Jak mogli, tak robili, prawda?
Potem te książki zaczęły napływać, bo były tam na Bliskim Wschodzie wydawane, ale nigdy nie starczało ich dla wszystkich, dlatego te podręczniki były przepisywane przez starsze dzieci i przez nauczycieli. Ale i tak nigdy nie było tak, żeby każde dziecko miało swój podręcznik, więc to były takie warunki bardzo, bardzo prymitywne, bardzo, bardzo podstawowe. Ale był wielki zapał.
Podkreślić się element religii, prawda? Bardzo jest to istotne tam w tym organizowaniu życia tych ludzi, tych dzieci, nie ludzi, ludzi, dzieci oczywiście, którzy byli, starsi ludzie, starsi opiekunowie, dbali o to, żeby dzieci były wychowane w tym duchu katolickim, tam gdzieś tak daleko zupełnie od tej Polski.
Komendantem był ksiądz.
Komendantem był ksiądz,
kapelan, dawny kapelan wojskowy, który zresztą niechętnie przyjął tę funkcję, no ale potraktował to jak dopust Boży, ale okazał się rzeczywiście świetnym zarządzającym.
Bo trochę się go dzieci bały.
Bały się i bardzo dobrze. Te dzieci były niektóre dosyć mocno zaniedbane wychowawczo, delikatnie mówiąc, zwłaszcza chłopcy w pewnym wieku do dorastania, no to trzeba było pewne granice im narzucić i jakąś silną rękę okazać. I komendant tutaj nie stronił od cielesnych kar. Oczywiście to nie było żadne znęcanie się, tylko taki no, element otrzeźwienia delikwenta. I one były rzeczywiście skuteczne. No ale przez to, że był księdzem, to też we właściwy sposób zorganizowane było życie religijne w obozie i wszystkie święta były obchodzone zgodnie z tradycjami i msze święte też były odprawiane regularnie przez komendanta. Obowiązkowa była msza niedzielna, na inne msze nie było takiego, znaczy nie było obowiązku, ale kto mógł, to oczywiście mógł, kto chciał, to oczywiście mógł przyjść.
I niezwykle celebrowanie i pamięć o najważniejszych datach polskich. Tam 3 maja obchodzony jest zupełnie obłędnie. Wszyscy muszą w tym uczestniczyć, nie wszyscy chcą nawet, bo to jest taki wielki oddech, że możemy coś zrobić dla Polski, tej, z której nas wygnano. Której nas wygnano i do której tęsknimy.
Zawsze z okazji świąt narodowych były przygotowywane przez dzieci uroczyste przedstawienia, koncerty, pokazy taneczne. Zawsze bywał zaproszony Maharadża, który bardzo lubił na to przyjeżdżać i za każdym razem wręczał dzieciom kwotę 1001 rupii i ta jedna rupia dodatkowo to była na szczęście specjalnie i te pieniądze były przeznaczone na kostiumy, na przygotowanie dekoracji, bo przecież oni to wszystko robili sami.
3 maja także najbardziej, a też rzeczywiście rocznica Święta Niepodległości, to było drugie święto, które było ważne. To wszystko powodowało, że te dzieci no, nie były wyrwane z korzeni swoich, chociaż niektóre bardzo mało pamiętały, jaka była ta Polska przecież, prawda? Ale to powodowało jednak no, tą tęsknotę do Polski. Tylko od razu tam jest mowa o tym, do wolnej Polski, a wśród tych dzieci, opiekunów i wszystkich tam obecnych było wiadome, że nie jest jeden wróg, to nie Niemcy napadli, ale przecież jest tych wrogów jest dwóch, a może ten drugi jest jeszcze gorszy, bo przecież to oni od Rosjan wycierpieli najbardziej.
A oni byli przygotowywani, wychowywani tak, że jak wrócą do wolnej Polski, to będą ją odbudowywać i byli o tym święcie przekonani, że tak będzie. No, historia potoczyła się inaczej. Wychowywani byli w takich ideałach przedwojennych. Wielką rolę odgrywało harcerstwo i większość dzieci, harcerstwo to nie było obowiązkowe, ale większość dzieci w tym obozie należała do harcerstwa i traktowano to jako coś w rodzaju takiego wyróżnienia i zaszczytu. Zresztą są świetne materiały do tych harcerskich spraw, bo wydawane było w tym czasie na Bliskim Wschodzie takie pismo Scout. I tam jest mnóstwo materiałów. Ja właśnie do tego harcerskiego wątku wykorzystywałam przeważnie artykuły z tego skauta, pisane nie tylko przez dziennikarzy czy osoby dorosłe, ale pisane przez samych harcerzy i zuchów. Często to są takie właśnie fajne, dziecinnym dosyć językiem napisane relacje, ale bardzo, bardzo bezpośrednio, bardzo bezpośrednie, świeże i szczere.
Około 1000 osób. Mówi się, że Maharadża był ich ojcem i to wcale nie było przenośne.
On zadeklarował już przy pierwszym transporcie dzieci, powiedział im, to były w większości, były same sieroty albo półsieroty. I on witając je w Balaczadi powiedział, nie jesteście już sierotami, ja odtąd będę waszym ojcem. Użył tutaj hinduskiego słowa Bapu. Jesteście Nawanagarejczykami i ja będę waszym ojcem. A swoim dzieciom powiedział, to są wasi bracia i siostry z Polski. Więc mogłoby to pozostać w sferze deklaracji, ale za tym poszły całkiem konkretne działania. Czy przejdziemy teraz do tej adopcji niesamowitej?
Koniecznie.
Koniec wojny. Rząd w Warszawie, komunistyczny rząd w Warszawie domaga się powrotu polskich sierot, nie tylko z Indii, ale też z innych miejsc, bo tam, gdzie dzieci nie miały prawnych rodziców lub prawnych opiekunów, to teoretycznie, legalnie, prawnie podlegały pod państwo polskie. I teraz rząd polski domagał się powrotu tych dzieci, które nie miały rodziców, co by mogli zarządzić inaczej.
Mówimy o rządzie w Warszawie, Komunistycznym.
Komunistycznym.
Bo tam pojawia się wcześniej, bo ten jest rząd londyński, który potem traci jakby potem swoją rację bytu, ponieważ alianci nie.
Alianci się odwrócili od rządu londyńskiego. Rząd londyński i Polacy na zachodzie stali się teraz kłopotliwym sojusznikiem. I alianci za wszelką cenę chcieli zachować dobre relacje z Rosją, więc Anglicy byli za tym, żeby te sieroty do Polski wróciły. A one po prostu zwyczajnie się tego bały. To były dzieci pochodzące przeważnie z wschodnich Kresów, a więc ich ojczyzna znalazła się już poza granicą jałtańską. Te dzieci obawiały się, że to jest kolejna pułapka komunistów, że one jak tam pojadą, to trafią do więzienia albo do niewolniczej pracy, będą znowu cierpieć głód, chłód i poniewierkę. Po prostu się tego bały. Powstał bunt, nie chciały wracać. Maharadża jej uspokajał, mówił, nie bójcie się, ja się wami zaopiekuję. I pewnego dnia gruchnęła wieść w obozie, że Maharadża wraz z księdzem, komendantem Franciszkiem Plutą i jednym angielskim oficerem, tych trzech panów adoptowało ponad 200 polskich sierot nie mających prawnych opiekunów. I w ten sposób został udaremniony ten zamiar polskiego rządu, żeby na siłę te rzeczy te dzieci ściągnąć do Polski. One mogły wrócić, jeśli chciały i wiele z nich wróciło, jeśli miało tutaj rodzinę, ale nie musiały, nie zostały do tego zmuszone. I większość dzieci akurat z Balaczadi rozproszyła się po całym świecie. Część wyjechała do Anglii, część do Australii, do Kanady. I jest świetna książka, relacje właśnie tych dzieci, które pozostały na Zachodzie. Napisała to chyba amerykańska albo kanadyjska historyczka Lynn Taylor. Książka jest mało znana. Też sporo z niej tutaj zaczerpnęłam do tej mojej powieści, takich różnych historii. I no, większość tych dzieci została na Zachodzie.
A w Indiach?
I w Indiach. Również to zostało trochę, ale w Indiach niewiele, dlatego że też znacznie
nowy
mniej.
Nowy tata nie mógł ich wziąć do domu jednak.
Tak, zmieniło się też w momencie, kiedy Indie odzyskały niepodległość. To był 15 sierpnia 1947 roku. Ta 15 sierpnia, taka data dla nas bardzo ważna i dla nich też. Coś mamy takiego wspólnego tutaj. Więc kiedy Indie odzyskały niepodległość, to też jakby no, nie stanowiły już jednego organizmu politycznego z Wielką Brytanią i też no, te dzieci, jeżeli nie miały jakiegoś zaczepienia w Indiach, to musiały Indie opuścić. Było sporo przypadków małżeństw mieszanych, tylko przeważnie to były Polki, które wychodziły za Hindusów i to była taka, podobno były to małżeństwa przeważnie bardzo szczęśliwe. Ja tutaj w powieści zrobiłam zabieg odwrotny, bo u mnie młody Polak się zakochuje w młodej Hindusce. Co z tego wyniknie jeszcze nie wiadomo. Ale pomyślałam sobie, że to odwrócenie sytuacji mogłoby tu być ciekawe.
Na kartach tej faktograficznej powieści, powiedziałbym, jest wiele tych historii rodzinnych. Rzecz dotyczy rozdzielenia. To jest jedna z takich traum największych podczas wojen. Rozdzieleni przez historię, przez wojny, tutaj to bez przerwy jest, bo to rozdzielenia na tej nieludzkiej ziemi były zupełnie nieprawdopodobne. Ktoś, jechali wszyscy razem już po możliwości, po tej amnestii tak zwanej, jechali na południe, a pociąg zatrzymywał się. Nieraz wszyscy byli strasznie głodni, umierali ludzie przecież z głodu. Widziano zboże, wysakiwano z pociągu, tam zbierano troszkę tego zboża, ile się dało. Kiedy pociąg zwalniał, to wyskakiwano, ale nieraz pociąg przyspieszył i niektórzy nie zdążyli wskoczyć z powrotem do tego i zostali tam, zostali na zawsze. To jest rozdzielenie zupełnie no, nieprawdopodobne. W książce tej pani Jany jest to takie momenty, że ludzie odnajdują się. To znaczy matka wcześniej, dzieci gubi się w Sowietach, pozostaje z innym chorym dzieckiem. Jedzie tylko dwójka na południe, trafia do Indii. i oni się potem znajdują. To jest tak optymistyczny moment, diabli, jeżeli pani to wymyśliła.
To są też prawdziwe historie. To też jest wszystko z relacji. To jest taka wstrząsająca historia o chłopcu, małym chłopcu, który poszedł, żeby nabrać wody na stacji dla chorej matki i w tym momencie pociąg odjechał. Bez żadnego ostrzeżenia, bez niczego. I ten czterolatek czy pięciolatek został sam, potem trafił do sowieckiego dzietdomu. I w jakiś tam sposób został uratowany przez delegatów rządu polskiego, londyńskiego rządu polskiego i trafił właśnie do Indii. I tam spotkał swoje siostry. Siostry, które opisuje taką scenę, jak się te dzieci spotykają i one się nie rozpoznają, bo nie pamiętają siebie. One były za małe, żeby siebie pamiętać. To nie jest mój wymysł. Ta historia zdarzyła się naprawdę. Ja ją tylko trochę zmieniłam, bo w prawdziwej historii nie rozpoznały się bliźnięta. Ten chłopiec, tak jak u mnie, został, żeby nabrać wody i dopiero później, po tych 2 latach, spotkał się z siostrą w Indiach i te dzieci nie pamiętały siebie. I to były bliźniaki. U mnie to jest chłopiec, który ma 2 starsze siostry bliźniaczki, więc jest trochę inaczej, ale te 2 bliźniaczki mi były, te bliźniaczki były mi potrzebne do dalszej akcji, więc dlatego to zmieniłam. Ale historia jest prawdziwa.
Jeszcze jest kilka takich historii, ale ich nie będziemy teraz opowiadać, bo po to jest pierwszy promocyjny książki, aby zachęcić Państwa do czytania. Tam na tych kartach znajdziecie takie opowieści pełne emocji, pełne niesamowitych historii. Pełen tragicznej historii. Czy pani śledziła, w jaki sposób udało się śledziła losy tych ludzi, którzy tam adoptowanych przez Maharadżę, którzy rozdzielili się po świecie? Czy jakie są postacie, które w jaki sposób w dorosłym wieku, dojrzałym, świadczyły o tym pobycie tam?
Zdecydowanie tak. To jest bardzo prężne środowisko i bardzo skonsolidowane. Oni utrzymują kontakty ze sobą, właśnie te dzieci z Balaczady. I jednym z takich głównych źródeł inspiracji do tej mojej powieści były wspomnienia pana Wiesława Stypuły. Ma w tej chwili 91 lat i on właśnie był jednym z tych dzieci adoptowanych przez Maharadżę, ale wrócił do Polski, bo odnalazła się jego matka. Był przekonany, że ona nie żyje, że zmarła na tyfus. Okazało się, że żyje, przyjechał do Polski i tutaj już został. No i on tak żartobliwie zwrócił mi uwagę na jedną rzecz, mianowicie skoro dzieci zostały adoptowane przez Maharadżę, to mają jakieś prawa do tronu książęcego w Nawanagarze. I dodał żartobliwie, pałac w Jamnagarze jest duży, pomieścilibyśmy się.
A są obywatelami Indii? Nie.
Słucham?
Obywatelami Indii są? Nie. Nie musieliby wizy chociaż.
Jest 2 dzieci, prawdziwych dzieci Maharadży, ale już Maharadży, już to księstwo nie istnieje, bo w momencie odzyskania niepodległości w 1947 roku Maharadża Jam Sahib Digvijay Singhji, o bardzo był trudnym nazwisku do zapamiętania, podpisał jako jeden z pierwszych taki dokument, coś w rodzaju lojalności wobec nowego rządu hinduskiego i zrzekł się tym samym bycia księciem. To znaczy został potem jakimś wysokim urzędnikiem administracyjnym na tym samym terenie, ale księciem już nie był. Więc to też ładnie świadczy o jego wielkim patriotyzmie, że wyrzekł się takiej godności dla dobra swojego kraju.
Pani Anno, czy jest jakaś pamięć o tym pobycie niesamowitym w wielotysięcznej letniej historii Indii? Jest ta pamięć o tym pobycie tych polskich dzieci tam w Indiach, w tych miejscach?
Jest w Balaczady, została ufundowana tablica z pięknym napisem, który tutaj chciałabym Państwu przeczytać. Tablica z płaskorzeźbą kobiety z niemowlęciem na ręku, przytulającej małego chłopca. I dwujęzyczny napis głosi: w hołdzie ziemi dżamnagarskiej, która w trudnych latach II wojny światowej udzieliła schronienia i gościny tysiącowi bezdomnych dzieci polskich, społeczeństwo polskie wraz z wdzięcznymi wychowankami byłego osiedla dzieci polskich w Balaczadi koło Jamnagaru z lat 1942-46. Tablica ufundowana w roku 87. A pod spodem jest fragment wiersza właśnie pana Wiesława Stypuły, jeszcze bardziej poruszający. Bardzo proste słowa, ale jakże trafiające do serca. Bądź pozdrowiona, ziemio daleka, ziemio przyjazna, ziemio ludzka, dobra ziemio. Te dzieci z piekła trafiły w naprawdę dobre miejsce.
Pytano tego zupełnie niesamowitego Maharadży. Co by chciał za to? Powiedział, może moim imieniem nazwiecie jakąś szkołę. Poprosił Maharadża Navanganaru. W 1946 roku na stacji kolejowej Jamnagar ze wzruszeniem żegnał swoje polskie dzieci. Swoje w sensie dosłownym, bo wcześniej formalnie je adoptował, o czym mówiliśmy. O nazwanie szkoły mówił w Warszawie, prawda? W Polsce, wolnej Polsce, wolnej też od komunistów. Oczywiście to długo było niemożliwe, ale takie imię już są. Imię Maharadży jest upamiętniane w Warszawie. Czy Państwo wiecie, gdzie? Nikt nie wie? Proszę. Tak. Ktoś jeszcze wie coś więcej? Wszystko zepsuła. No więc o tą szkołę chodziło, czyli od kiedy pani wie, ma imię to
szkoła? 1989 szkoła powstała, nie pamiętam, w którym momencie zostało nadane to imię, czy od początku, czy później.
Trzeba młodzież tłumaczyć właściwie teraz, kto to jest, co to za dziwne imię, że ani Jan Paweł II to nie jest, ani Kościuszko, ani Maria Konopnicka, bo to są imiona najczęściej, a tutaj, prawda, a tutaj jest zupełnie jakiś dziwaczne, nie do powtórzenia imię, a za tym imieniem kryje się nie dziwaczny, ale zupełnie wspaniały człowiek.
Ale dobry Maharadża i polski Maharadża, to jest zrozumiałe dla wszystkich. Tylko uważam, że mimo, że jest szkoła, jest skwer, mimo, że rok 2016 był rokiem upamiętnienia dobrego Maharadży i to Sejm zatwierdził, ale za mało wiemy o nim w takiej powszechnej świadomości i bardzo bym chciała, żeby ten Maharadża, dobry Maharadża trafił do powszechnej świadomości razem z Kościuszką, z Konopnicką, z Janem Pawłem II. On zasłużył na to, żeby znaleźć się w gronie naszych panteonów narodowych, bo on naprawdę wiele dobrego dla nas zrobił.
Będziemy to robić, postaramy się, a Joanna Puchalska już to właśnie zrobiła, ponieważ napisała książkę wspaniałą o nim i no to jest ten cegiełka do tego, żeby więcej wiedzieć. A dzięki temu, że Państwo są tą opowiedzą komuś innemu, dzisiaj jeszcze jest to nagranie internetowe, będziemy wiedzieć więcej o Maharadży. To nie jest żadna propaganda, bo to jest strasznie ważne. To jest ważne miejsce tam było dla tych ludzi, nieprawdopodobne zupełnie. Stąd to nazwisko jest... Postać jego jest absolutnie godna upamiętnienia i tak chyba będziemy robić, prawda?
Tak, trzeba to robić. Trzeba to upamiętniać koniecznie.
Wieczór promocyjny to jest taki, że najpierw prowadzący, ja, Marek Strymecki, nie przedstawiłem się wcale, bo miałem tyle emocji, miałem. Dawno nie prowadziłem wieczorków, bo była zaraza albo potem nie chcieli mnie albo co, a to ta druga część to jest, że mogą Państwo też się odezwać albo już od razu ściskać autorkę i prosić o autografy, albo coś zapytać, o co ja zapomniałem, albo zapomnieliśmy oboje, bo to tak przecież bywa. Książka jest fajna, fajna do czytania, dużo tam jest o tych latach i dużo jest emocji. To razem pomieszane, złączone nie jest częste, a to jest właśnie się udało. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jak ktoś chce zapytać, bardzo prosimy. Oczywiście. Możemy sobie gadać też teraz tutaj na bok. O, jest pan. Musimy panu dać mikrofon. O, to już tam kolega da, bo to wszystko jest nagrywane, proszę pana.
Dzięki. Czy przy pisaniu, zbieraniu materiałów korzystała pani również z jakichś dokumentacji historycznych, które zapewne znajdują się w archiwach jakichś naszych polskich, a także zapewne w indyjskich. Krótko mówiąc, czy była pani też w Indiach, tam
nie,
badając nie. całą sprawę?
Nie,
czy to było to były tylko relacje, te, które zdążyła pani?
To tylko relacje. Na szczęście jest bardzo dużo materiałów. No, świetne opracowanie, znakomita książka Polacy w Indiach w świetle dokumentów. Naprawdę bardzo wyczerpująca temat. Akurat jak pisałam tę książkę, to były czasy pandemii i troszkę one nie sprzyjały podróżom jakimkolwiek. Także musiałam to robić stacjonarnie. Ale myślę, że na potrzeby powieści i tej historii, którą tutaj opowiedziałam, to wystarczająco dużo materiału się tu znalazło. Oczywiście bardzo bym chciała pojechać do Indii i zobaczyć to miejsce na własne oczy. To by było niewątpliwie...
Tylko za ciepło.
Nie, mnie to akurat nie przeszkadza.
Jeszcze drugie pytanie, właściwie taka uwaga. Pisząc o Warszawie, zetknąłem się z takim artystą, malarzem i projektantem Stefanem Norblinem. On był ożeniony z aktorką Leną Żelichowską. To było przed wojną. Jakimś trafem ten artysta znalazł się w Indiach. Nie znam jego losów, dlaczego tam się znalazł. I co się okazało? Wymalował 347 komnat w Pałacu Maharadży. Miejscowość się nazywa Jodhpur, a Maharadża nazywał się Umail Bawan. Nic więcej o tym nie wiem. Czy może zetknęła się pani przy pisaniu swojej
historii? Zetknęłam się z tym gdzieś. Czy to nie był Maharadża Kolhapuru i dekoracje? Bo na pewno na to natrafiłam, ale ponieważ to nie dotyczyło Balaczadi i nie dotyczyło mojego Maharadży, to jakoś tam, ale na pewno tam na taki wątek natrafiłam i nawet widziałam zdjęcia tych malowideł.
Super.
I to prawdopodobnie jest w tej książce Polacy w Indiach w świetle dokumentów.
Dziękuję bardzo.
Tylko dopowiem, już panie są chętne i już panią daję. Do pana powiem tylko, nie mam teraz tego w głowie, więc nie chcę wymyślać. Moja przyjaciółka napisała książkę o Norblinie i skontaktujemy się, jakbyś pan zainteresowany tym dalej, to chętnie
dopodam.
Właśnie
ad vocem chciałam powiedzieć, że powstaje praca doktorska na temat Norblina, Stefana i autorką jest pani Agnieszka Kasprzak-Miller. Jeździła do Indii, także ma całą dokumentację zdjęciową. Nie wiem, czy, bo mała książeczka o Norblinie jest do kupienia w wielu księgarniach. Była wystawa też Norblina, chyba w Kielcach, nie, czy w Stalowej Woli. W każdym razie jest to do odnalezienia w internecie. A ta praca doktorska chyba jest na ukończeniu, także nie wiem, jak się tam pani podpisze, czy Kasprzak, czy Kasprzak-Miller, ale książka jest, że tak powiem, w pracy już na ukończeniu.
Jeszcze jest fajna książka o Kirze Banasińskiej. Ta osoba, żona konsula w Indiach, też się pojawia na kartach książki. Też ważna osoba.
Wspomniana u mnie to była żona konsula polskiego w Bombaju, która odegrała ogromną rolę w organizowaniu tych transportów
i to
przygotowywaniu, przygotowywaniu miejsc dla dzieci, nie tylko w Balaczadi. I to ona wynalazła księdza Franciszka Plutę, który został komendantem obozu w Balaczadi. To właśnie
dobrze,
jakby
to
z jej nadania.
A Kira Banasińska była znakomitą artystką i wydawało się, że niezdolna jest do takich organizacyjnych rzeczy, a tym niemniej w momencie próby to robiła. Bardzo panią proszę.
Skoro o drugim Maharadży zaczęliśmy rozmawiać, to dodam tylko, że powstał film. Polscy konserwatorzy zrekonstruowali freski Norblina. Dużą rolę odegrał w tym Maria Krzysztof Byrski, który krótko był ambasadorem, ale jest profesorem również tych indyjskich uczelni, wybitnym znawcą języków i tłumaczem. No i w internecie zapewne można obejrzeć film pokazujący tamten pałac, piękne freski, polskiego rysownika, grafika, designera przedwojennego. To tyle a propos drugiego Maharadży. No po prostu
bardzo dziękuję.
W Indiach był dobry, w dążących do wyzwolenia Indiach był, jak widać, świetny klimat dla Polaków.
Jak to dobre, pani Janno, są spotkania autorskie na żywo, bo zupełnie w inne teorie może też pójść rozmowa, na szczęście. Proszę panią bardzo, z Bednarski, a nie, jeszcze pani tutaj.
Hanna Litwin, ja chciałam wrócić jednak do naszego dobrego Maharadży, bo tak moglibyśmy mnożyć te związki z Indiami, między innymi pani Wanda Dynowska, która też była bardzo znaną postacią. Ale powracając, powiedzieliście tutaj państwo, że dzięki autorce jak gdyby na nowo powinniśmy umieścić naszego dobrego Maharadżę w tym panteonie wielkich Polaków, w którym mamy, i padły tutaj nazwiska dla nas oczywiste, ale ja chciałam podkreślić jedną ogromną zasługę, że tutaj była pomoc niesiona dzieciom. Tu właściwie bliższe byłoby wspomnienie Sendlerowej, czyli osób, które jak gdyby niosą pomoc tym najmniejszym, najbardziej bezbronnym istotom. I wartość książki, tak sobie myślę, a zaraz przejdę do pytania, przepraszam za długi wstęp, ale ta wartość książki dla mnie, ponieważ miałam przyjemność przeczytać tę książkę, zanim tu przyszłam już w internecie, więc ją znam, to ogromną wartością dla mnie jest to, że ta książka opisuje takie czyste, bezinteresowne dobro. A ponieważ autorka przez moment na dzisiejszym spotkaniu powiedziała, wspominając o miłości tej polskiego chłopca i indyjskiej dziewczynki, że nie wiadomo, co z tego będzie, to pytanie brzmi, czy zapowiada się ciąg dalszy? Dziękuję bardzo.
No więc zakończenie jest takie, że ciąg dalszy może nastąpić i daj Boże nastąpi, bo no, w życiu różne rzeczy się dzieją. Ta sprawa na pewno nie została zamknięta i jest jak najbardziej rozwojowa.
Jeszcze pani prosiła? Tak.
Ja jeszcze chciałabym jednak wrócić na maleńką chwilkę do Norblina, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że Norblin był autorem rycin rysunków do Elementarza. Mogli słychać? Do Elementarza, tak, do Elementarza. Był poza tym jeszcze w Pustyni i w Puszczy. Również on był autorem i to nie jest, zdaje się, znane, bo ja próbowałam w różnych kontaktach dowiedzieć się coś więcej, bo jednak dzieci w Indiach, które były tam, jak tutaj słyszymy, w Balachali, ale nie tylko, korzystały z Elementarza, ale nie z tego, okazuje się, bo ja dużo włożyłam to w wysiłku, żeby to zdefiniować, tylko z Elementarza wydanego w Jerozolimie w 1943 roku.
Bardzo dziękuję. Tak. Pan z pierwszego rzędu wywołał Norblina, nic o nim nie wiedział, wchodząc na salę, a teraz wie mnóstwo.
Dzień dobry, Maria Weronika Kmoch, Liceum Bednarska, ja jestem historyczką. Patrzę na książkę i od razu myślę sobie o oprawie graficznej, bo mogę to sobie wszystko wyobrazić, co czytam, co też znam z historii dobrego Maharadży i polskich dzieci, ale brakuje mi właśnie tam tego obrazu. Wiem, że jest film, jeśli państwo nie wiedzą, to warto się zapoznać, Fajna Ferajna w Indiach. Są też relacje biograficzne, autobiograficzne, na przykład pana Wiesława Stypuły. I pytanie do autorki, czy wie pani, czy jest jakieś miejsce jedno, w którym różne relacje, przekazy wizualne, zdjęcia byłyby zgromadzone, a jeśli nie ma, to może byśmy stworzyli.
To ja to powiem teraz, ponieważ zapomniałem, a chciałem na koniec. Na platformie Google Arts, jest taka w sieci, Google Arts Muzeum Historii Polski, dla którego też z dumą pracuję, jest zawieszona wystawa o Indiach. Tam jest wszystko, prawie to, co można było zrobić, co między innymi opisywane w tej książce. Tam jest Maharadża, tam są dzieci, tam jest mnóstwo zdjęć, które pokazują cały ten klimat, pokazują wyposażenie domów, łóżka, to wszystko, co, bo to jest bez zdjęć, prawda, bo tu Fronda poskąpiła nam fotografię. Bo nie powiedziałem, że wydawcą jest oczywiście Fronda i bardzo jej za to dziękujemy. Google Arts, Muzeum Historii Polski. Tam się kliknie, to jest z Indie, wychodzą kilkadziesiąt cudnych fotografii będą świetną ilustracją do dzisiejszego spotkania. Pani Anno, mogę zarekomendować, tak?
Tak, jak najbardziej. Świetna wystawa i ja też przy pisaniu książki korzystałam z tej wystawy. Znakomicie opracowane są biogramy osób zatrudnionych w obozie i tworzących ten obóz, to osiedle. Także naprawdę i serwis zdjęciowy jest znakomity.
Muzeum Historii Polski pod zakładką wystawy. Tam Państwo znajdziecie tę o Indiach. Bardzo polecam. Polecamy.
Chciałam jeszcze powiedzieć o autorce, to znaczy o stylu tej książki. Właściwie to jest żywy, gotowy materiał do słuchowiska radiowego, do filmu w odcinkach. Ta wartka akcja i wszystkie i dialogi i wyważone, no to jest gotowy materiał, żeby przenieść na ekran. Mały ekran telewizora, filmu, nie wiem, i do radia.
Bardzo Państwu dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Ja też popieram jak najbardziej, podobnie jak dalszy ciąg historii.
Parę dokumentów zrobiłem, to może i to teraz wezmę na warsztat. Dzisiaj gościem w Instytucie Pamięci Narodowej przystanku brała udział Joanna Puchalska. Mówiliśmy o książce Wszystkie dzieci Maharadży. Joanna Puchalska teraz podpisze dla Państwa książkę. Powie jeszcze, co Państwo macie ochotę, czego nie napisała. Bardzo, bardzo dziękuję. Pani Joannie, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.